Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Księże arcybiskupie nuncjuszu, eminencjo księże kardynale, ekscelencje księże arcybiskupi i biskupi, bracia w kapłaństwie, plenotitulo, osoby konsekrowane, alumni, katecheci, przedstawiciele grup duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń życia apostolskiego, przedstawiciele bratnich kościołów chrześcijańskich, szanowni parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele środowisk społecznych regionu, świata nauki, kultury, służb mundurowych, czcigodne poczty sztandarowe i środowiska, które reprezentujecie. Kochana rodzino, drodzy przyjaciele, nade wszystko kochani siostry i bracia w Chrystusie, moi diecezjanie, zgromadzeni w koszalińsko-kołobrzeskim kościele, także łączący się z nami poprzez przekaz medialny. Tak jak przed 10 miesiącami, tak i dziś staję pośród was, by z woli papieża Franciszka kontynuować posługę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wcześniej rozpoczętą w charakterze biskupa koadiutora. Dokonuje się to uroczyście poprzez tę celebrację mszy świętej i wpisany w nią ingres do szacownej katedry Matki Kościołów naszej diecezji. Obejmuje ona także dziękczynieniem posługę dotychczasowego ordynariusza, biskupa Edwarda. To z jego rąk przed chwilą otrzymałem pastorał, symbol pasterskiej służby, ten sam, który przekazywali sobie kolejni pasterze tej diecezji, począwszy od niezapomnianego kardynała nominata Ignacego Jerza. Obaj z biskupem Edwardem szczerze jesteśmy wdzięczni za waszą obecność i modlitwę. Nasza wdzięczność obejmuje nie tylko licznie przybyłych braci w biskupstwie, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich, ale jest także zaproszeniem do wspólnego wołania o wierność misji Kościoła dla nas wszystkich, którzy go stanowimy. Ut unum sint, aby byli jedno. Nawiązując do tego polecenia Chrystusa zawartego w moim biskupim zawołaniu, pragnę wyruszyć na kolejny etap wyznaczonej mi drogi, jeszcze pełniej służąc Bogu i Kościołowi. Tym bardziej, że przyszło nam żyć w czasach, w których mimo złych doświadczeń z przeszłości, dialektyka w postaci różnorakiej walki daje o sobie znać ze zdwojoną mocą. Obok jawnych ataków agresji toczy się też i taka walka, która zostaje ubrana w dobrze brzmiące hasła pluralizmu, autonomii, postępu, a w rzeczywistości w wielu przestrzeniach bardziej pielęgnuje zarządzanie konfliktami, aniżeli ich eliminowanie. Do tego dramatyczne konsekwencje pandemii i wojny za wschodnią granicą, eskalujące nie tylko problemy medyczne czy ekonomiczne, ale jeszcze bardziej ukazujące poważny rozpad środowiska rodzinnego. Dlatego odwołując się do tego wskazania Chrystusa Pana, aby byli jedno, rozwiniętego przez świętego Jana Pawła II na Gdańskiej Zaspie w słowach jedni drugich brzemiona noście, a nie jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi. Chciałbym na tym kolejnym etapie mojej posługi wyrazić szczere pragnienie włączenia się w budowanie właśnie takiego oblicza tej ziemi. Rozpoczynając posługę pasterską w Kościele Koszalińsko-Kołobrzeskim, wdzięczny jestem każdemu za dar tej Eucharystii. Siostry i bracia w Chrystusie, pamiętamy dobrze słowa Jana Pawła II, który rozpoczynając swoją posługę wołał: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Papież mówił wtedy w szczególności do młodych. Dziś apel ten nie stracił na aktualności, a w polskiej rzeczywistości wręcz przeciwnie. Coraz częściej bowiem dotyka nas obawa, że jeśli pozwolimy Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to może On nam coś zabrać, coś uszczknąć z naszego życia. Czyż niejednokrotnie nie boimy się ryzyka niedostatku, choć wiele mamy, i pozbawienia wolności, choć mamy ją w całym zakresie? Tymczasem, kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic, z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Tylko w tej przyjaźni otwierają się na oścież drzwi życia. Na tym etapie życia naszej diecezji chciejmy z wielką mocą i przekonaniem przyjąć bez obaw Chrystusa. On niczego nie zabiera, ale daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Otwórzmy więc na oścież drzwi Chrystusowi, a znajdziemy prawdziwe życie. Rozpoczęcie posługi w diecezji przez nowo mianowanego biskupa dokonuje się poprzez uroczystą liturgiczną inaugurację w kościele katedralnym. Kościół katedralny, w którego proki wstępuje, ma przypomnieć biskupowi, że jest powołany do tego, aby służyć braciom i być znakiem jedności w wierze Kościoła, wypełniając zadanie głoszenia Słowa Bożego, celebrowania liturgii oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia. Jak czytamy w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów, Chrystus powołuje i posyła apostołów oraz ich następców, by nauczali wszystkie narody, uświęcali ludzi w prawdzie oraz obejmowali ich troską pasterską. Kościół właśnie w tym momencie w szczególny sposób nawiązuje do tych słów Chrystusa. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Gromadząc się na tej Eucharystii, jeszcze bardziej zgłębiamy wymowę tego powołania w odniesieniu do biskupa, ale też i wspólnoty wiernych. Jeżeli więc biskup jest powołany do tego, aby służyć braciom i być znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego, to my jesteśmy powołani do czerpania z tego daru. Jeżeli biskup jest powołany do głoszenia Słowa Bożego, celebrowania uświęcającej liturgii oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia, to my jesteśmy powołani do czerpania z tej posługi i uświęcania się nią w imię zbawienia wiecznego każdego z nas. Idąc dalej w naszej refleksji, podejmujemy próbę odczytania Bożych planów i uświadamiamy też sobie, że to wydarzenie, w którym uczestniczymy, i do tego wielkopostne okoliczności, które nam towarzyszą, jeszcze bardziej otwierają nas na łaskę zbawienia, które dokonało się poprzez krzyż i chwalebne zmartwychwstanie Chrystusa. Nadto przeżywana uroczystość nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście dzisiejszych biblijnych czytań, przynaglających nas do spojrzenia na życie poprzez pryzmat Bożej miłości, a także poprzez pryzmat naszego powołania do świętości, które odkrywamy przecież we wspólnocie Kościoła. Oto święty Paweł zapoznaje nas z sytuacją jednej z założonych przez siebie gmin. Chodzi o Korynt. W czasie swej drugiej podróży misyjnej Paweł przebywał w Koryncie przez 1,5 roku, zakładając tam gminę chrześcijańską, do której później skierował co najmniej 2 listy wchodzące w skład Nowego Testamentu. Jest przekonany, że on sam jako roztropny budowniczy położył solidny fundament dla ich wiary. Natomiast teraz po nim ktoś inny wznosi dalej budynek ich wspólnoty. Apostołowi towarzyszy niepokój o to, co się dzieje w tejże wspólnocie podczas jego nieobecności. Tym, jak ona dalej jest budowana przez jego następców. Prosi więc Koryntian, by byli uważni na to, jak budują i na czym opierają dalsze budowanie życia we wspólnocie. Pawłem kieruje troska o to, by nie pominięto tego fundamentu. Na koniec święty Paweł stawia także nam retoryczne pytanie. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Pełen pasterskiej troski dodaje też przestrogę. Niszcząc świątynię, którą jest wspólnota, walczysz już nie tylko z ludźmi ją tworzącymi, lecz podejmujesz walkę z gospodarzem tej świątyni. I stąd mocne słowa pod adresem takich ludzi. takiego sam Bóg zniszczy, broniąc swojej wspólnoty. Warto, by pamiętali o tym atak podejmujący, jak i ci, którzy są atakowani, by nie tracili nadziei. Z kolei fragment odczytanej Ewangelii według świętego Mateusza, zawierający opis rozesłania uczniów, jest kluczem do zrozumienia nie tylko dzisiejszej uroczystości, ale i całej misji Kościoła. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła apostołów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Misja Jezusa i Jego uczniów w okresie publicznej działalności Chrystusa z kilkoma wyjątkami ogranicza się zasadniczo do Izraelitów. Teraz w sposób wyjątkowo uroczysty Zmartwychwstały nakreślił przed apostołami uniwersalną perspektywę ich misji. Mają przekroczyć granice Izraela, aby wszystkim ludom i kulturom zanieść światło Ewangelii. W ich działalności istotne są dwa zasadnicze akty – chrzest i nauczanie. Człowiek staje się uczniem Jezusa przez chrzest, ale pozostaje nim, gdy zachowuje Jego nauczanie, czyli gdy żyje zgodnie z przyjętą wiarą. W tym miejscu warto też przywołać otrzymany sakrament bierzmowania, związany zresztą z posługą każdego biskupa. Tam wypowiadaliśmy słowa. Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary, ale też i do postępowania według jej zasad. Zapewnieniem obecności Jezusa pośród wiernych aż do nastania pełni Królestwa Bożego jest wybrzmiewające od początku Ewangelii imię Jezusa – Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Ta realna obecność ma być dla apostołów i dla chrześcijan każdego pokolenia, języka i narodu, także dla nas. Nie tylko umocnieniem, ale i zapewnieniem, że nauka przekazywana przez apostołów i ich następców jest autentycznym słowem Chrystusa. Zdającą pokój nadzieją przywołujemy słowa Jezusa skierowane do apostołów, który zapewnił o swojej stałej obecności przy nich, co jest gwarancją obecności ich pracy. On sam będzie udzielał im swojej mocy i własnym autorytetem będzie potwierdzał ich słowa. Obietnica ta dotyczy także ich następców, po to, by głoszenie Ewangelii rozbrzmiewało aż do końca świata. To przesłanie odnosimy do naszej wspólnoty. Przywołujemy w tym momencie historię naszej diecezji, która sięga tysięcznego roku, sięga tego, co wydarzyło się w Kołobrzegu, gdy biskup Reinbern udzielił chrztu kołobrzeżanom. Niemym świadkiem tych wydarzeń jest skryte pod ziemią grodzisko w Budzistowie. W obecnym kształcie sięga 50 lat wstecz i jest wielu z nas dobrze znana. Diecezja koszeńsko-kołobrzeska jest bogata wiarą pokoleń ludzi mieszkających na tej ziemi i do niej przybywających, bogata historią, z którą tu przybywali i którą tu pisali. Miarą tego bogactwa są ludzie i znajdujące się tu wspólnoty parafialne, sanktuaria w Skrzatuszu, na Górze Chełmskiej czy Polanowskiej w Słupsku, dzieła ewangelizacji, katechizacji, miłosierdzia, prężnie działająca Caritas i liczne miejsca pomocy uchodźcom, domy miłosierdzia. Do tego ogromne zaangażowanie w duszpasterstwo dzieci i młodzieży, by choćby tylko wspomnieć spotkania w Skrzatuszu czy cotygodniowe czuwania młodych w Adwencie i Wielkim Poście. W myśl biblijnych słów pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Chcę dziś z wdzięcznością przywołać kardynała nominata Ignacego Jerza oraz mojego bezpośredniego poprzednika, biskupa Edwarda Dajczaka. Jemu w największym stopniu zawdzięczam możliwość harmonijnego wchodzenia w historię tej diecezji. Księże biskupie Edwardzie, Tak jak przed niespełna rokiem, razem z biskupem Krzysztofem, biskupem Pawłem i już nieżyjącym biskupem Tadeuszem, przyjąłeś mnie w tej diecezji otwartymi ramionami i uczyłeś mnie tej diecezji, tak teraz wdzięcznym sercem zwracam się do Ciebie z prośbą o dalszą pomoc, ale też i staję przy Tobie, by Cię na tym etapie Twojego życia wspierać, tak jak nauczono mnie tego w moim rodzinnym, wielopokoleniowym domu. Taką wielopokoleniową biskupią, między innymi rodzinę, przecież teraz stanowimy. Przeczytałem wtedy obowiązkową lekturę biskupa Dyrektorium o Pasterskiej Posłudze Biskupów Apostolorum Successores, a w nim zwięzłe stwierdzenie. Jeśli okoliczności się tego domagają, stolica apostolska może mianować biskupa koadiutora. Biskup diecezjalny przyjmie go chętnie i w duchu wiary oraz zainicjuje z nim skutecznie komunię na mocy wspólnej odpowiedzialności biskupiej, budując autentyczne relacje, które dla dobra diecezji powinny być jeszcze mocniejsze i bardziej pasterskie. Od pierwszych dni doświadczyłem, że nie jest to jedynie zapis prawa, ale dar szczerego i braterskiego serca pasterza tej diecezji, Twojego braterskiego serca. Dla mnie, biskupie Edwardzie, to było najprawdziwiej, najbardziej intensywne doświadczenie Kościoła. Trudno o piękniejszy prezent, gdy stawia się pierwsze kroki w nowej diecezji. Teraz pragnę się tym doświadczeniem dzielić z innymi. A Tobie, Edwardzie, bracie w biskupstwie i przyjacielu, mówię, jestem Twoim dozgonnym dłużnikiem. Z woli Bożej opatrzności, wyrażonej decyzją Ojca Świętego Franciszka, przychodzi mi rozpocząć posługę w diecezji koszańsko-kołobrzeskiej. Kościół wszędzie ma taką samą misję, choć inni mieszkają ludzie i inne niekiedy są okoliczności. Przekonuję się o tym jeszcze bardziej, podejmując posługę w tej nowej dla mnie diecezji. Święty Paweł przypomniał nam dziś, że program zawsze jest ten sam. Jest nim Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Kochani, staję przed Wami pełen dobrej woli, ale i pełen bojaźni wobec stojących przede mną zadań. Staję przed Wami świadom swoich braków i ograniczeń, ale też i pełen wiary, wołając: Panie, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiary całego Kościoła. Ukształtowała mnie gdańska tradycja, z której jestem dumny, ale traktuję ją jako dziedzictwo otrzymane do zagospodarowania. To doświadczenie wnoszę i, jak prosi papież Franciszek, chcę się nim dzielić, będąc otwartym na bogactwo tego Kościoła, który zdążyłem poznać i którego też chcę się ciągle uczyć. Kościół gdański i koszalińsko-kołobrzeski ma podobną historię. Sięga swoimi korzeniami IX-X wieku, a w obecnym kształcie są młode, ma kilkadziesiąt lat. Łączą te dwa kościoły w sobie szacowną historię i doświadczenie ze świeżym powiewem nowych czasów. Nadto biskup Edward Nowicki z Gorzowa Wielkopolskiego, matecznika diecezji koszańsko-kołobrzeskiej, przybył do Gdańska, w którym utworzył seminarium duchowne. Jestem jego absolwentem. I tak to koło pewnej historii się zatacza. 10 miesięcy temu, gdy przychodziłem do diecezji, biskup Edward, witając mnie, powiedział: pokochałem tę diecezję, proszę i ty ją pokochaj. Księże biskupie Edwardzie, księża biskupi, drodzy księża, osoby życia konsekrowanego, drodzy wierni świeccy, kochani diecezjanie, to się stało i stało się w największym stopniu dzięki Wam. I teraz, mając za sobą ten, można powiedzieć, narzeczeński okres, ponownie proszę, stając przed Wami, o przyjęcie mnie do swego grona. A ja, jak powiedziałem 16 marca ubiegłego roku, obejmując kanonicznie posługę w tej diecezji, tak i teraz powtarzam. pozostaje do waszej dyspozycji. Jak mówi się w moim rodzinnym mieście, nec temere, nec timide, bez zuchwałości, ale też i bez lęku. Amen.